Para Radio. Poznajemy nieznane. Nowa audycja w grudziąckim radiu internetowym. Serdecznie zapraszam, Arek Patek.
Para Radio. Poznajemy nieznane. Arek Paterek, witam gorąco. Dzisiejsza audycja będzie o czymś właściwie, co wszyscy widzą, kiedy patrzą na nasze logo. W logo naszej audycji widzimy latające statki, więc często nazywane UFO. Moim dzisiejszym gościem będzie Adam Borowski. Witam Ciebie serdecznie, Adam.
Witam Ciebie również.
Adamie, może zacznijmy od tej definicji UFO, czyli niezidentyfikowany obiekt latający, po polsku NOL. Jeżeli byśmy trzymali się tej definicji, można chyba powiedzieć, że każdy z nas w życiu widział UFO, bo patrząc w niebo często widzimy rzeczy, o których nie możemy w jakiś sposób opisać. Mówimy, że to są niezidentyfikowane obiekty, nie zawsze nazwiemy je UFO, powiemy, że jest to jakieś światło. Jak ty możesz się do tego odnieść?
Ja się zgodzę, jak najbardziej, oczywiście. Powiedzmy na przykład satelita może być UFO równie dobrze. To UFO to może mieć wiele definicji. To nie jest tylko i wyłącznie definicja zarezerwowana dla jakichś pojazdów, czy też innych tworów technicznych lub innych rodzajów istot i tym podobnych. Prawda? Mamy też sytuacje, kiedy właśnie pojawiają się istoty wręcz latające w różnych miejscach na świecie, więc to też można zaklasyfikować jako swojego rodzaju UFO. Nie tylko chodzi tutaj wyłącznie właśnie o tę definicję stricte, powiedzmy, ufologiczną, więc jak najbardziej nawet jak spojrzymy na historię, to się powtarza ten fenomen i on nie zawsze ma ten sam charakter, jak najbardziej się muszę zgodzić tutaj.
Mówisz istoty latające, co masz na myśli?
Na przykład w Meksyku była taka istota widziana kilka lat temu, no nie wiadomo do końca co to było, jedni mówią, że to było jakieś tam przewidzenie, inni mówią, że coś tam latało, takie jakieś, coś jakby człowiek w skafandrze, coś
czy to
w tym
była, czy to była ta słynna czarownica?
Czarownica, to mi się wydaje, że to była w Ameryce Południowej, tam była taka sprawa związana z jakimś policjantem, który twierdził, że goniła go dosłownie jakaś czarownica właśnie, nawet utrzymywał, że posiada dowód w postaci czegoś na swojej szybie od samochodu, tak to było opisywane. Ale mówię, no to różnego rodzaju są te istoty. To czarownica to była taka właśnie jedna z nich. Ale osobne właśnie, Meksyk jest takim jakby, można powiedzieć, centrum często dla takich zjawisk z jakiegoś powodu. Jest tam wiele zjawisk właśnie związanych z tego rodzaju manifestacjami pewnymi UFO i tym podobnymi. Tam się to dzieje z jakiegoś powodu dość często.
Adamie, rozwiązaliśmy kwestię tej definicji. Może troszeczkę więcej, bo ominęliśmy temat NPN-u, powiedz może wszystkim słuchaczom, bo większość, mam nadzieję, wie, czym jest projekt NPN, jednak dla tych, którzy nie mieli okazji czytać waszych artykułów, czy w jakiś sposób wiedzieć o waszej działalności, może krótko przedstaw, czym zajmuje się projekt NPN.
Jasne, NPN to jest na progu nieznanego, to jest organizacja, jak nazwa wskazuje, zajmująca się rzeczami nieznanymi, szeroko pojętymi, nie tylko typowo takimi para, ale wszelkimi rzeczami nieznanymi. Zgłaszają się do nas ludzie z różnymi historiami, niektórymi bardziej, niektórymi mniej wiarygodnymi. My to sprawdzamy w zależności od tego, jak to się ma, czy widzimy, że to jest coś na rzeczy, czy też odrzucamy na podstawie pewnych przesłanek, to w zależności od konkretnej sprawy. Mówiąc krótko, jesteśmy ludźmi, którzy jadą w teren, jak jest ciekawa sprawa, badają to, a nie tylko są na miejscu i tłumaczą, powiedzmy, i tak dalej. My badamy też sprawy jak najbardziej. To jest podstawa naszej działalności. Że jedziemy w teren, pytamy się ludzi, pytamy świadków, obserwujemy, co się dzieje i współpracujemy dzięki temu też z wieloma mediami, które nam ułatwiają kontakt ze świadkami jak najbardziej w tej materii.
No, my wróćmy do UFO. Może pomówmy troszeczkę o historii, bo wiadomo, że UFO w dzisiejszym rozumieniu, czyli tych latających spotków, jest, niektórzy mówią, wymysłem, niektórzy mówią wynalazkiem tego XX wieku, kiedy to największa częstotliwość miała miejsce podczas II wojny światowej, te słynne Foo Fightery. Jednak chyba trzeba wspomnieć o tym, że zjawisko UFO, niezidentyfikowanych obiektów latających, było odnotowywane chyba na całej linii historycznej, że trzeba wspomnieć chociażby o obrazach, na których było uwiecznione UFO, czy o przekazach ustnych, pisemnych, znanych podróżników. Troszeczkę może o historii UFO.
Tak, jak najbardziej. UFO się pojawia już, jest związane z historią ludzkości. Wiadomo, że w zależności od okresu było to różnie postrzegane. Na przykład, jeżeli mowa o piktogramach, czyli tych słynnych kręgach zbożowych, w średniowiecznym okresie były to postrzegane jako coś związanego z diabłem, jako demoniczne wpływy. Do tej pory ludzie to postrzegają przez ten pryzmat, zdarza się tak. Wiadomo, w historii mamy właśnie przykłady na wielu obrazach z Maryją, czy też choćby Fatima, tak skacząc w 1917 roku bodajże, czy też 18, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie też wiele osób twierdzi, że ta postać maryjna, trochę tutaj się może narażę, ale cóż, że była to postać typowego szaraka z jakichś tam względów, że ta postać nie przemawiała, była właśnie takiej wielkości mniej więcej 1,20 m, coś w tym stylu. Więc samo też wirujące słońce w Fatimie, ten cud, który tam się zdarzył rzekomy, właśnie jest uznawany przez wielu za taką manifestację, można powiedzieć, jak czegoś nieznanego, prawda? Więc to też jest ciekawa sprawa. No czy też są głosy, jak najbardziej nie jest tutaj obce też stwierdzenie, że paleoastronautyka, że tutaj my byliśmy tak naprawdę już, tutaj UFO się pojawiło już dawno, wręcz na początku, lub też nawet zostaliśmy przez te istoty stworzeni wręcz. Są też takie głosy, są takie legendy, więc UFO jak najbardziej się pojawia w wielu formach w ciągu naszej historii, czy to w Polsce, czy to na świecie, jak najbardziej jest związane. Piramidy i inne tego typu rzeczy, symbole wszelkiego rodzaju też jak najbardziej są z UFO związane. To się, ten wątek się powtarza bardzo często.
Trzeba tutaj wspomnieć o osobie Erika von Danikena.
Tak.
Jak się odnosisz do samej działalności pana Danikena, bo wiadomo, jest to osoba dosyć kontrowersyjna, jeżeli wziąć pod wzgląd jego teorie i to wszystko, co mówi. No i przede wszystkim to, że zarabia grube miliony na sprzedaży książek i na funkcjonowaniu swojego parku rozrywki, który właśnie działa na podstawie tych rzeczy, o których pisał Daniken.
To znaczy, ja powiem tak, Daniken jest kontrowersyjny, ale nie jest to bynajmniej postać kontrowersyjna tak przez duże K w tym momencie, bo weźmy chociaż pana, takiego pana jak David Icke, prawda, który jest dużo bardziej kontrowersyjny w wielu aspektach. Więc to, co mówi Daniken na dobrą sprawę, że byliśmy, że tutaj była ingerencja UFO czy obcych i pokazuje jako dowód różne malowidła i tutaj czy w Nazca, czy tak dalej, to jest tak naprawdę nic nowego w wielu względach. To w tym momencie, w dzisiejszych czasach, to takich ludzi jest bardzo dużo i pan Daniken już stracił ten monopol na kontrowersje. Ludzie się w tym prześcigają. Także dla mnie on nie jest kontrowersyjny już w tym momencie, co najwyżej ciekawy, bo mówi o czymś, co w sumie jest logiczne, no, że ktoś tam, coś tam mogło się pojawić. W Biblii chociażby mamy opis Ezechiela, tam jest opisywana scena pojawienia się UFO, prawda, że tam było bodajże powiedzenie: ręka Pana bardzo mocno mi ciążyła, coś takiego, w tym stylu, co wielu osób interpretuje jako start rakiety, więc to jest element, który się powtarza. To nie jest coś już zupełnie takiego kontrowersyjnego w tej chwili. W latach 60., 70., owszem, to było coś innego, to była taka nowość, chociaż mieliśmy z drugiej strony George'a Adamskiego w latach 50., który też miał dużo bardziej pogmatwane poglądy, czy oczywiście Billy Mayer, który do tej pory utrzymuje, że jest w kontakcie z istotami z Plejad i tak dalej, i tak dalej. Także pan Daniken jest najbardziej znanym, można powiedzieć, biznesmen w pewnym sensie, ale nie jest to jedyny człowiek, który się tym zajmuje.
No właśnie, powiedziałeś o Billy Mayerze. Billy Mayer nie jest człowiekiem, który zyskał jakąś niewiadomo nie. jak duże, może uznanie też, ale chciałem powiedzieć o wykształceniu, był prostym człowiekiem. No i on bardzo dawno temu zaczął udostępniać zdjęcia, a nawet filmy, i specjaliści, którzy przeanalizowali te nagrania czy też zdjęcia, stwierdzili, że Billy Mayer musiałby dysponować niesamowitymi finansami, żeby sfabrykować właśnie takie zdjęcia czy filmy. A jak na prostego farmera, bo jest on farmerem, trzeba chyba o tym wspomnieć, no bardzo ciężko byłoby mu osiągnąć taki status finansowy, żeby później móc zrobić te rzeczy, które właśnie zrobił. Jak się odnosisz do postaci Mayera?
To znaczy, ja powiem tak, osobiście go specjalnie nie zgłębiałem, słuchałem wywiadów z panem Hornem, który jest, jak można powiedzieć, jego przedstawicielem, i nie mam do końca zdania na temat tego człowieka. No, widziałem te zdjęcia, nie jestem ekspertem od fotografii, trudno mi ocenić. Są to na pewno zdjęcia imponujące i niewątpliwie kontrowersyjne z tego właśnie względu. Jak powiedziałeś, jest to człowiek prosty, w Szwajcarii żyjący, w górach można powiedzieć, trzymający się z dala od ludzi, więc ja myślę, że tutaj przysłowiowa babka na dwoje wróżyła, albo tutaj coś w tym jest i to jest faktycznie, on się dystansuje od ludzi, bo chce faktycznie podtrzymywać to, że tak jest i ma te kontakty, lub też jest to takie właśnie stworzenie takiej otoczki, że no może coś tutaj wpłynie, może ludzie to kupią. To trudno mi ocenić, no, znam tą historię, ale nie jest to coś, czym się jakoś specjalnie zgłębiam. Wiem, no, że on chyba poznał troszeczkę... te istoty, sorry, jeszcze tak powiem, bodajże kiedy był jeszcze mały, tak no twierdzi.
I chyba troszeczkę za długo, jeżeli miałby się zaszywać, to chyba troszeczkę za długo. Osobiście mi się wydaje, że mimo, że nie można jednoznacznie powiedzieć, że pan Meyer no, mówi prawdę, ale wydaje się być osobą bardziej wiarygodną niż chociażby Daniken, który robi wokół siebie wielkie show i jest po prostu, no to jest jego zarobek.
Tak, tak, ja nawet byłem na spotkaniu z Danikenem w 2003 roku i widziałem właśnie, że to jak najbardziej jest zarobek. Prezentacja też była w miarę ciekawa, ale nic tam nie powiedział takiego totalnie, co by można powiedzieć, rewolucję wprowadzającego. Nie było tam nic takiego. To jest niewątpliwie show, jak najbardziej. Nawet było po tym człowieku widać to. Ale mówię, no, on otworzył jakiś rozdział w tej dyskusji, mimo wszystko, pomijając wszelkie aspekty finansowe i tak dalej, i to jest istotne. I dlatego jest tak znany, bo najbardziej się wypromował w tych kręgach, to niewątpliwie. To jest nawet znany przez ludzi tak zwanych mainstreamowych, czyli z głównego nurtu, prawda? A to się jednak rzadko zdarza. Jak wspomnimy kogoś Billy Mayer, no to raczej mało kto będzie kojarzyć z takich
osoby,
ludzi
które się tym zajmują, ufologią. Trzeba, jeżeli chodzi o Mayera, to można wspomnieć, taka mała ciekawostka. Jedno z jego zdjęć zostało umieszczone na plakacie, które wisi w gabinecie słynnego Foxa Muldera z archiwum X. To jest właśnie jedno z tych zdjęć, które zrobił Billy Mayer. Takich zdjęć jest bardzo dużo i są również filmy. Te obiekty, które filmował Mayer, latają na niebie, a gdzieś tam jeżdżą samochody. Także no, wydaje się to być bardzo, bardzo wiarygodne, jednak ile w tym prawdy, tego się chyba nigdy nie dowiemy.
Tak, tak, to właśnie jest. Ja zachowuję taki dystans. Ja nie mówię, że tak, nie mówię, że nie. Trudno powiedzieć, tak właśnie się zgodzę, że to trudno cokolwiek powiedzieć.
Adamie, kiedy na dobrą sprawę zaczęły się takie no, dosyć konkretne i archiwizowane obserwacje tych niezidentyfikowanych obiektów tego popularnego UFO?
To znaczy, w moim wypadku to jest tak, że ja się tym interesuję, ale żeby aż tak, jeżeli o mnie chodzi...
Nie, chodzi ogólnie o historię, o cały świat. Aha. Na razie jeszcze zostaniemy na tym, w tej globalnej mierze.
Tak, kiedy to się zaczęło, tak?
Na dobrą sprawę, kiedy ludzie zaczęli tak na dobrą sprawę to wszystko archiwizować i pisać o tym. Także było to dosyć popularne.
To znaczy, mi się wydaje, że to było zawsze, tylko tak jak powiedziałem, w różnych formach. Mówiłem, w średniowieczu miało to formę diabła, miało to formę czegoś nieznanego, czegoś złego, jakichś demonów. Obecnie mamy inną technologię, więc widzimy spotki. Też tak może być, jest to moje osobiste zdanie, że te istoty, cokolwiek by to było, mogą się dostosowywać, czyli my tak naprawdę widzimy, co chcemy widzieć. Też tak może być. Czyli w czasach starożytności mogło to być postrzegane jako przysłowiowe, nie wiem, krzaki, które znikają, czy tam w Biblii, prawda, był taki moment, nie pamiętam dokładnie, tam się pali jakiś krzak i tak dalej, też to można było postrzegać w kategoriach właśnie takiego zjawiska. Więc mi się wydaje, że to zależy od czasu i akcji, że tak powiem, od kultury, ale to było zawsze, to istniało z nami zawsze i mi się wydaje, że zawsze będzie, bo taki pierwiastek w ludziach jest, taka potrzeba poznawania takich rzeczy i dopóki ludzie będą tak właśnie postrzegać te zjawiska w taki, a nie inny sposób.
Więc jeżeli to wszystko było zawsze, najprawdopodobniej zawsze już będzie, to od kiedy możemy mówić o tym zjawisku UFO w dzisiejszym rozumieniu tego słowa?
To myślę, że tak naprawdę już właśnie, jak powiedziałeś, Foo Fighters mogą być uznane za taki element. Tak naprawdę to słowo, to pierwszy człon tego słowa, czyli F i 2 O, jeżeli dobrze kojarzę, to była taka nazwa właśnie, że to nic nie znaczyło, bo ci ludzie, którzy to widzieli, czyli piloci, z tego co wiem, i alianccy, ale też również niemieccy, bo to były spekulacje, że jest to tajna broń niemiecka, ale z tego co mi wiadomo, obie strony to widziały, ale alianci dali temu właśnie taką nazwę F i 2 O, czyli food, właśnie nie wiedząc do końca co to jest, czyli oni starali się tak to odzwierciedlić i tak to słowo nic nie znaczy, bo tak to traktowali, że nie do końca wiedzieli, z czym mają do czynienia. Te światła, które się pojawiały, słynne, to właśnie to było latające koło samolotów, niczym obserwatorzy, prawda? I to jest ten wątek obserwatora, jak najbardziej się w relacjach UFO pojawia cały czas. Czy słynne UFO w czasie 11 września przy wieżowcach, które się tam rzekomo pojawiło, też na zdjęciach możemy zaobserwować, czy wcześniej też tam występujące, więc Ten wątek jest na pewno ciekawy, ale mi się wydaje osobiście, to jest moja opinia, że jeżeli mówimy o współczesności, to to będzie tak właśnie II wojna światowa, pojawienie się tych obiektów, właśnie Foo Fighters, czy też nawet możemy jeszcze pójść wcześniej. W Los Angeles była tak zwana słynna bitwa o Los Angeles i to był bodajże 42 rok i tam są nawet zdjęcia jakiegoś obiektu, który znajduje się nad miastem i strzelają w kierunku tego obiektu, ale on się w ogóle nie rusza, więc takie tam to zdjęcie sobie jest, świadkowie są, przynajmniej byli. Mówię, ja to, nie było mnie tam, więc do końca nie wiem, ale niewątpliwie zdjęcie jest imponujące, można je znaleźć. Czyli już myślę, że w tym okresie można to tak uznać. No wiadomo, potem było słynne Roswell i te wszystkie inne wydarzenia, ale ja myślę jednak, że II wojna światowa bym postawił na to.
Wspomniałeś o tym słynnym Roswell i chyba musimy się zgodzić tutaj, że jest to jedno z najbardziej opiewanych, bo nie wiadomo, czy najbardziej wiarygodnych zdarzeń w historii ufologii. Może powiesz coś więcej o Roswell?
No tak, to było miało miejsce w 1947 roku, jeżeli się nie mylę. Hipotez było wiele, takich właśnie, że jest to balon meteorologiczny się rozbił, czy tam upadł na ziemię, czyli taka jedna z mniej lubianych teorii. Były opisywane to zdarzenie w gazetach, były duże nagłówki. Do takich bardziej makabrycznych, że odnaleziono wręcz w środku ciała obcych, czy też obcych, którzy dosłownie robili sobie ucztę z jakichś tam części ludzkich. Także mamy, jeżeli chodzi o Roswell, mamy cały spektrum tych zdarzeń. A wiadomo, jeżeli o Roswell mowa, to nie możemy pominąć strefy 51 słynnej, która jest z tym jak najbardziej związana. Właściwie to w jednym tchu wiele osób to wymienia. Ale myślę, że w tej chwili, jeżeli chodzi o to słynne Roswell właśnie, które niewątpliwie w świadomości normalnego człowieka, nazwijmy to takiego zjadacza chleba, istnieje, to takich miejsc jest dużo, dużo więcej i są one dużo bardziej spektakularne. Chociażby w Brazylii mamy takich wiele sytuacji, chociażby incydent w Varginii bodajże w 1996 roku, gdzie podobno istota obca wręcz uciekała po rozbiciu swojego pojazdu, ukrywała się i była, gonili za nią, prawda? Więc takie mieliśmy przypadki. Także są dużo właśnie, dużo ciekawszych przypadków. Jest, mówię, no 1953 rok w Polsce, w Gdynia. Tam miało dojść też do rozbicia się obiektu UFO i znaleziono rzekomo istoty humanoidalne na plaży. Czy oczywiście Emilcin w 1978 roku, słynny pan Wolski i jego potworaki na terenie niedaleko okolic Lublina, prawda, w tych tam miejscach, gdzie jest zresztą pomnik w tej chwili ku temu wydarzeniu.
Jeżeli mówimy o Emilcinie, to chyba warto wspomnieć o bardzo głośnej i chyba jeszcze bardziej kontrowersyjnej sprawie. No, niedaleko dosyć Emilcina, też również w tamtych rejonach, jeżeli się nie mylę, Zdany. Co powiesz o tej sprawie?
A tak, to jest słynna sprawa. Znam tą sprawę oczywiście, tam z tym, że rząd ten obiekt wyłączył, ten samochód i tak dalej, że tam było to słynne rzucanie, czy ten obiekt mógł tam polecieć, czy trajektoria tego obiektu się była właściwa, ale powiem szczerze, że tyle się już na ten temat nasłuchałem o tych Zdanach, że nie mam zdania tak naprawdę.
To właśnie jest, że tak powiem. Zdany to jest chyba jedna z najbardziej kontrowersyjnych tak, spraw, ponieważ niektórzy badacze to jest... określili to jako że jest to najlepszy przykład, najlepszy dowód na to, że coś oprócz tego istnieje. Jednak zostało to, no, trzeba powiedzieć, wyśmiane przez znaczną ilość środowiska i nie tylko środowiska, również zwykłych dziennikarzy, którzy usłyszeli o tej sprawie.
No. Tak, tam było rzucanie, prawda, pokazywanie, że o tutaj coś leci, tutaj nie. Także dla mnie też jest to trochę komiczne. Ja osobiście bardziej bym się skłaniał ku Emilcinowi właśnie, gdzie pan Wolski był człowiekiem prostym. Raczej trudno było mu kłamać w takich kwestiach. Nawet można powiedzieć, był tam taki wątek humorystyczny, gdzie powiedział, że myślał, że Chińczycy się do niego dosiedli na furmankę. Dokładnie. To właśnie to był taki moment dosyć ciekawy. Potem opisywał właśnie, jak jedna z tych istot chciała mu dać jakiś lód tam w tym swoim pojeździe.
Sopel, tak to nazwał.
Tak, sopel. On tego nie wziął, co oczywiście było, no wiadomo, jest to szkoda, wielka szkoda. A co ciekawe właśnie, że ten autobus, który tam odlatywał, tak to było nazywane, tam był drugi świadek. Znaczy w tym czasie był to...
6-letni chłopiec.
6-letnie dziecko, tak, Adaś Popiołek. On opisywał, że widział taki obiekt poruszający się. Potem pan Wolski przecież miał psychologiczne badania, z tego co wiem, oferowano mu pieniądze i on absolutnie nie chciał zmienić swojej wersji, więc mi się wydaje, że to jest ciekawszy przypadek, przynajmniej dla mnie, niż powiedzmy Zdany, i tym podobne, jeżeli o mnie chodzi.
Wcześniej wspomniałeś o Meksyku jako o takim epicentrum tych wszystkich zdarzeń UFO. Jakiś czas temu oglądałem dosyć ciekawą konferencję, na której zaprezentowano film. Teraz niestety nie pamiętam, jak nazywał się autor tego filmu. Fakt był taki, ten autor był wtedy chory, chyba przykuty do łóżka i postanowił kręcić niebo. I nie zrobił tego, jakbyśmy zwykle kręcili jakiś film, tylko ustawił dwie kamery, które pracowały obok siebie, funkcjonowały w ten sam sposób, z tym, że jedna z tych kamer działała na podczerwień. Puszczono te dwa obrazy obok siebie i było widać wyraźnie na jednym, na tej kamerze, która kręciła zwykły obraz, nie było nic widać, jednak na tej kamerze, która kręciła obraz w podczerwieni, był widoczny obiekt. No, można powiedzieć, że Meksyk jako najbliższy sąsiad Stanów Zjednoczonych może być takim poligonem doświadczalnym, jeżeli chodzi o wojsko amerykańskie, które na pewno eksperymentuje z różnymi rodzajami technologiami. Właśnie to są bardzo częste hipotezy, że UFO, które widzimy, jest po prostu sprzętem wojskowym.
Tak, jeżeli chodzi o UFO, takie samo w sobie ciekawym wątkiem tutaj są czarne helikoptery słynne. Otóż pojawia się wątek, jeżeli jest piktogram, to często pojawia się wątek takiego właśnie helikoptera, który się różni tym, że nie ma żadnych oznakowań, często jest dosłownie nic nie słychać. On sobie leci i nie słychać nic, więc tu są też spekulacje, że tak zwani ufonauci, jeżeli takich nazwiemy, mogą się starać kamuflować, czyli właśnie udawać, powiedzmy, nawet sprzęt wojskowy. A jeżeli chodzi właśnie o amerykański sprzęt wojskowy, jak najbardziej tak może być. Chociażby słynna sprawa, już tak pomijając Meksyk, w Belgii, 91 rok, słynna fala nad Brukselą trójkątnych takich właśnie pojazdów, które potem według wielu były właśnie samolotami bodajże B-52 amerykańskimi, ale to jak najbardziej ten wątek się pojawia. Czy też słynna sprawa spirali bodajże sprzed 2 lat na terenie Norwegii, zresztą jak tam był Obama, bodajże odbierał, Nobla wtedy odbierał, tak? I też tam pojawiła się taka spirala i były głosy, że jest to technologia wojskowa Rosjan. Oni zaprzeczyli. Też ciekawa sprawa właśnie z tego wynikła. Więc ten wątek jak najbardziej istnieje. Czy oczywiście naziści, którzy z tego już słyną, to już nie trzeba nawet o tym wspominać, bo to wiadomo. Oni mieli Wunderwaffe, czyli te słynne swoje pojazdy, które wyglądały jak spotki. Tutaj pan Igor Witkowski dużo o tym wspominał. Jest tutaj właśnie to ciekawe tego typu rzeczy i często właśnie się mówi o Polsce, że na terenie Dolnego Śląska tamto Wunderwaffe miało być budowane lub testowane. To jest też ciekawy wątek.
W tych tunelach w Górach Sowich.
Tak, tak.
Teraz może wspomnijmy o kolejnej formie, którą też podciąga się pod UFO. Mówi się o tym Space Serpents, czyli te kosmiczne węże.
Tak.
Spotkałeś się na pewno z tymi określeniami, z tymi nagraniami. Co możesz o tym powiedzieć?
Kosmiczne węże, nie wiem, czy dobrze to rozumiem. Czy chodzi o tak zwane reptoidy, o reptilianie, czy o tym
nie, nie.
Mówimy?
Space Serpents są to formy, które wyglądają, poruszają się na bardzo, bardzo znacznych wysokościach. Są widoczne z powierzchni Ziemi i przypominają z daleka węża. One potrafią się podzielić i z tego, co widziałem na pewnych tam zaprezentowanych filmach, właśnie też z tej konferencji, którą ostatnio oglądałem, one się jakby dzieliły, wypuszczały z siebie jakieś pojedyncze światła, potrafiły się dzielić w pewien sposób, no i poruszały się w pewien sposób. I takich nagrań jest bardzo dużo.
Ja powiem tak, że tych nagrań jest tyle, że trudno to wszystko śledzić, ale powiem w ten sposób, że jeżeli już mówimy o tych wężach, to dla mnie od razu mi się to kojarzy z czym innym, z rodami tak zwanymi, czyli z tymi takimi małymi pałeczkami, prawda? Nawet był taki wątek na TVN24 jakiś czas temu, gdzie na kamera, która patrzyła na Wawel, zarejestrowała takiego właśnie roda. I ludzie się zastanawiali, co to jest, czy to ptak, czy to co to może być. To też był ciekawy wątek, także jak najbardziej węże, UFO może przybierać wiele kształtów. Wszystko zależy od miejsca, czasu i akcji. Osobiście się z tym, muszę przyznać, nie spotkałem z wężami, ale mówię, no rody wydają się tutaj zbliżone do takich węży, czy wiadomo, czy trójkąty to już jest taki najbardziej powszechny obok spotka kształt UFO. No ale właśnie, to jest też ciekawe, że jeżeli chodzi o UFO, mamy dwa typy, że jedno jest takie, że widać na zdjęciu od razu, a drugie, prawda, to jest tak, trzeba się trochę namęczyć, jest to takie mniejsze, jakby to były różne rodzaje w sensie wielkości też, to jest ciekawa sprawa.
Właśnie, tamte Foo Fightery słynne były czasami określane jako bardzo małe świecące kule, które no, nie przekraczały pół metra średnicy. To też trzeba to podkreślić, a niektóre, tak, niektóre z obserwowanych rzekomo miały po no, kilkaset metrów, jak nie więcej.
Dokładnie, to jest właśnie ciekawa sprawa i one miały taką zdolność, jeżeli chodzi o manewr i tak dalej, że no, nie było to możliwe z technicznego punktu widzenia, żeby to był pojazd przynajmniej tej nauki oficjalnej, powiedzmy, ziemskiej z tego okresu. Nie ma takiej możliwości, żeby to mogło być. To były właśnie takie zjawiska, które wręcz obserwowały obie strony konfliktu. To właśnie było ciekawe w tym wszystkim. I one właściwie zniknęły po tym czasie. Potem jeszcze pojawiały się takie tajemnicze pociski po wojnie na terenie krajów skandynawskich. Nie wiadomo, skąd te pociski były. To był też taki wątek, podejrzewano, że Sowieci w tym są to zaangażowani. Czy tak już też skacząc trochę w XIX wieku na terenie Stanów Zjednoczonych, mieliśmy sytuację, że były widziane bodajże zeppeliny, czy nie wiem, czy to dobrze to nazywam, ale w każdym razie statki powietrzne, nazwijmy to w ten sposób, które też były w tym czasie uznane za coś dziwnego, bo nie pamiętam dokładnie, czy one w tym czasie tam już istniały, czy nie, ale coś z tymi statkami było innego. One nie do końca odpowiadały normie, że tak powiem, i też były uznane jako jednych z pierwszych takich właśnie oficjalnych przypadków UFO z tego okresu.
Powiedziałeś,
jeżeli chodzi o Stany.
Powiedziałeś już troszeczkę wcześniej o tych kraksach, o tych rozbiciach tych rzekomych tak, statków z innych planet. Powiedzmy teraz może o czymś, co również przewija się w tych wszystkich historiach o UFO, czyli o wzięciach. Powiedz może o tych najsłynniejszych wzięciach, które miały miejsce w historii. Opisz może, jak to wygląda i jakie są relacje.
Dobrze, przede wszystkim czym jest wzięcie. Wzięcie, czy inaczej spotkanie bliskie czwartego stopnia, prawda? To jest taka definicja. Polega na tym, że jesteśmy zabierani wbrew swojej woli na ogół i nie możemy nic z tym zrobić. Czyli to jest najbardziej taki aspekt przerażający tego zjawiska. Jest to na ogół przez szaraków, czyli takie małe istoty właśnie, najbardziej takie popularne z wielkimi oczyma. A jeżeli chodzi o wzięcie, to na przykład mieliśmy, chociażby przychodzi mi na myśl w tej chwili Travis Walton, właśnie jeden z takich przykładów, czy mamy Betty Anderson, która to wzięcie bodajże miało miejsce w latach 60., było jednym z pierwszych takich znanych przypadków. Mieliśmy tam sytuacje, gdzie były podteksty religijne wręcz. I to jest ciekawe, że w jej przypadku było tak, że cała rodzina została wręcz sparaliżowana. Ona została zabrana z tego, co udało się ustalić. Rodzina nie mogła zrobić nic. I to jest też ciekawy właśnie element wzięć, że ludzie, nawet jeżeli są blisko, nie mogą pomóc. I to jest przerażające niewątpliwie. I osobiście mam nadzieję, że aż tak źle nie jest, bo jest to przerażający aspekt. W przypadku pana Waltona to było trochę mniej ekstremalne. On tam spotkał istoty humanoidalne, typowo plejadan, nordyków, czyli ludzi wyglądających jak ludzie, przynajmniej jeżeli chodzi o istoty humanoidalne. Był tam, jeżeli dobrze pamiętam, przez kilka dni.
Właśnie, tak już... Travis Walton, ta sprawa to jest sprawa... Travis Walton był młodym drwalem. Tak, dojeżdżał razem ze swoimi kolegami, którzy również zajmowali się wycinką drzew. I oni, wracając z miejsca, gdzie pracowali, do miejsca, gdzie mieszkali, natrafili w lesie na jakiś wiszący w powietrzu obiekt. I Travis Walton, jako młody, odważny chłopak, postanowił wyjść, zobaczyć, co się stało. Z tych relacji, które do dziś przetrwały, okazało się, że ten obiekt wiszący nad ziemią strzelił do niego jakimś dziwnym promieniem. No i wtedy Travis Walton stracił przytomność. Jego koledzy ponoć bardzo się przestraszyli i zniknęli. Jednak kiedy po niego wrócili, okazało się, że nie ma ani tego obiektu, ani...
On się dopiero pojawił za parę dni, nie wiadomo w ogóle skąd, także to jest jak najbardziej taka... Właśnie co ciekawe, że jeżeli chodzi o wzięcie, na ogół tak nie jest. Jego przypadek jest dosyć, można powiedzieć, odosobniony, bo na ogół jest tak, że wzięcie polega na zabraniu tej osoby, wzięciu jej, ale ona wraca w to samo miejsce i to nie trwa kilka dni, z tego co nam wiadomo. A jego przypadek był trochę inny, właśnie, że to trwało trochę dłużej i on to w zasadzie w wielu miejscach kojarzył. I te istoty też były inne, te istoty nie były typowe, takie szaraki, tylko to były typy nordyckie, powiedzmy wręcz, takie właśnie podteksty właśnie, blond włosy, wręcz takie aryjskie podteksty, można powiedzieć, więc też to była pewna różnica. Bo właśnie w takim typowym wzięciu, wiadomo, mamy element eksperymentowania tego słynnego, co też wiele żartów się pojawia właśnie, jeżeli chodzi o te eksperymenty, no bo czasami faktycznie to się staje wręcz absurdalne, te opisy, które się pojawiają, no ale wiadomo, że istoty mogą mieć różne cele. No i takim najbardziej podstawowym to jest właśnie położenie na stole, unieruchomienie, tam coś, wkładanie czegoś, powiedzmy tam do uszu i tak dalej, i tak dalej. To jest takie właśnie jeden z aspektów, ale co ciekawe, jest też inny aspekt wzięć dosyć ciekawy, tak zwana hybrydyzacja, polegająca na tym, że twierdzą niektóre osoby tak, że pobierana jest od nich, powiedzmy, sperma na przykład od mężczyzn i tak dalej, i tak dalej. W przypadku kobiet to wiadomo analogicznie. I potem te osoby są jakby z powrotem są brane i pokazywane jest im ich potomstwo, które jest tak naprawdę tą hybrydą, czyli ma w sobie DNA ludzkie i tego czegoś, skądś tam, prawda? I to jest jakby prezentowane tym osobom. Mogą się tam chwilę pobawić, tam, powiedzmy, z tymi istotami, które niby są ich dziećmi, po czym są zabierane z powrotem. Więc to jest też taki aspekt, trochę wręcz można powiedzieć, jakby z archiwum Mix, bo tam taki aspekt też się pojawiał, tak zwanego ten replacement jednej rasy drugą właśnie w ten sposób taki, że tego nie widać. No ale to jest taki aspekt, bym powiedział, bardziej no, trudny do udowodnienia, prawda? Są osoby, które twierdzą, że mogą to udowodnić, ale nikomu się jeszcze nie udało tego zrobić.
Mieliśmy tego Waltona. Teraz przypomniała mi się sytuacja słynnej Wiszącej Skały. Tam również zaginęły dziewczęta z
Australii.
Tak, w Australii, jest to w Australii. Tam zaginęły dziewczęta z żeńskiej szkoły. Po jakimś czasie pojawiły się bodajże dwie z zaginionych czterech i tam mówiono, że widziano jakiś różowy obłok, że coś właśnie takiego mogło... Czy myślisz, że to mogło być właśnie również takie UFO jak w przypadku Waltona?
Ja powiem tak, właśnie lubię takie historie zaginięć tudzież pojawień się, bo to idzie w obie strony. Jeżeli chodzi o Australię, to bodajże był 1907 rok.
Tak, to był
i to właśnie była taka szkoła, wyższa klasa, że tak się wyrażę, w Australii. To była taka właśnie dla dziewczyn szkoła tam żeńska. One się tam udały. Poszła część właśnie w stronę tego miejsca i faktycznie część potem wróciła, właśnie chyba dwie, ale były w stanie bardzo nieciekawym fizycznie i psychicznie. Coś tam się działo, nie wiadomo do końca właśnie co.
Chociaż właśnie fizycznie, z tego co słyszałem, nie było nawet brudu na ich sukienkach, nie było żadnych znaków, że były wykorzystane w jakiś sposób. Właśnie to jest dziwne, że były bardzo zamknięte w sobie.
To różne wersje, kurczę, bo ja z kolei słyszałem co innego, no ale element, który się powtarza, w każdym razie już pomijając te aspekty, czy było, czy nie, to jest to, że część się nigdy nie odnalazła, dosyć dokładnie. Większa część z tego, co pamiętam z tej sytuacji. Łącznie z ludźmi, którzy poszli szukać, ekspedycja.
Właśnie ekspedycja, tam nawet brali aborygeni udział w poszukiwaniach, wiadomo, że oni znają, wiedzą jak szukać, gdzie szukać. No i jakoś nie udało im się znaleźć żadnych śladów ingerencji ludzkiej. Czy myślisz, że to mogło być UFO, czy po prostu jakieś zaginięcie w szczelinie czasoprzestrzennej?
Tak naprawdę, no trudno mi tutaj cokolwiek powiedzieć, bo nasze rozumienie egzystencji jest tak małe, moim zdaniem, że tutaj mogło być cokolwiek, nawet na dobrą sprawę mógł być czynnik psychologiczny, ale jeżeli go odrzucimy, bo to jednak Australia, ta Australia, duże odległości i tak dalej, trudno tak po prostu... niezauważenie sobie gdzieś pójść i potem, powiedzmy, jak już tam szukali po całym terenie, mogliby odnaleźć, jakby chciały tam uciec, powiedzmy, ale to nie miałoby sensu, bo w końcu ta część szukających też, z tego co wiem, zniknęła, więc mi się wydaje, że osobiście bym się skłaniał właśnie ku jakimś tam wymiarowym zmianom, że oni coś właśnie tutaj nastąpiło, na tej płaszczyźnie. Nie zapominajmy, że jest ta słynna teoria, że jest nieskończona liczba wymiarów tak naprawdę. Więc kto wie, być może w pewnych momentach takie właśnie coś się dzieje, prawda? Jak mamy w science fiction taki wątek, być może właśnie tutaj coś takiego zaistniało. Tego nie można wykluczyć.
Wcześniej wspomniałeś o szarakach, mówiłeś o tych istotach nordyckich. Też się przemknął wątek reptilian.
Tak.
To są właśnie odmiany, gatunki tych istot, które rzekomo odwiedzają naszą Ziemię. Powiedz może coś więcej właśnie o tych gatunkach, jakie te gatunki są rozróżniane przez tych zapaleńców, którzy zajmują się tymi sprawami.
Dobra, no to mamy tak właśnie, no szaraki, czyli te najbardziej takie podstawowe, to jest taki najbardziej powszechny typ. Potem mamy reptilian czy reptalian, to tam ludzie różnie wymawiają. To jest taka istota właśnie humanoidalna, tylko o kształcie, powiedzmy, najbardziej to sobie można wyobrazić jako dinozaura, który ewoluował, jest dwunożny, ma ogon, jest to bardzo inteligentna istota, tylko że tym się różni od człowieka, że wiadomo, to człowiek jest ssakiem, a tamta istota, czyli to jest taki już bardziej jaszczurowaty typ, czyli bardziej, nazwijmy go, psychopatyczny w znaczeniu, że zachowanie jest typowo nastawione na jego, on nie będzie jak ma kogoś, powiedzmy, zabić, to zabije, nie będzie miał z tym żadnych problemów i tak dalej, i tak dalej. Tak to jest postrzegane, aczkolwiek wielu ufologów twierdzi, że jest to naciągane i nie są to aż tak złe istoty, jak się mówi. No nie wiem, nie mam tutaj zdania. Natomiast jakie jeszcze właśnie inne istoty? Mamy jeszcze Nordyków, czyli właśnie są też głosy, że są to wręcz naziści, jacyś tam potomkowie, bo zdarzają się świadkowie, którzy mówią, że widzą pojawiające się statki właśnie UFO, a potem wychodzą z tego takie typy aryjskie, no i one sobie tam po niemiecku coś mówią, więc też ten wątek się pojawia, aczkolwiek to jest mniejszość. Potem mamy jeszcze insektoidy, czyli takie istoty, coś w kształcie jakichś tam insektów różnych, to jest też taki specyficzny typ. No i potem mamy jeszcze różne typy, które można powiedzieć tak naprawdę nie mają stałej formy. Także tutaj trudno je opisać. To tak naprawdę te podstawowe typy, to można powiedzieć, są szaraki, typy nordyckie, właśnie typy wszelkiego rodzaju jaszczuropodobne. No to właśnie te takie trzy typy, myślę, byłyby najbardziej powszechne. Przy czym, jeżeli chodzi o same szaraki, to jest wiele wątpliwości, czym one mogą tak naprawdę być, bo są głosy, że to są istoty jak najbardziej, powiedzmy, UFO, czyli jakieś tam istoty same sobą zarządzające, ale są też głosy, że są to tak naprawdę jakieś marionetki, powiedzmy, właśnie jaszczurów, czy też tak naprawdę to są ludzie z przyszłości, którzy po prostu ewoluowali w jakiś tam sposób i pojawiły się właśnie takie szaraki. Także tych głosów jest pełno, czy też że samo UFO, prawda, że są to wręcz istoty z innego wymiaru, nie tak naprawdę nie tylko z innych planet, czy tylko właśnie mamy do czynienia z innymi wymiarami, że tak naprawdę te istoty są, podróżują i dlatego czasami jak widzimy UFO i potem ono znika nagle, to jest głos, że tak naprawdę to UFO się przenosi do innego wymiaru i dlatego tak nagle pojawia się i znika dosłownie.
Przy okazji, Meyera, wspomniałeś już o Plejadanach. Plejadanie są ponoć naszymi bliźniakami, jeżeli chodzi o kod genetyczny i o wygląd, ale są od nas podobno cywilizacyjnie i moralnie na zdecydowanie wyższym poziomie.
Tak się mówi. Nawet była teraz jedna pani w internecie, Amerykanka, właśnie twierdzi, że jest matką wszystkich Plejadian, ale myślę, że to jest jakiś żart.
To jest Ameryka.
Znaczy, to już nawet nie chodzi o to, ale to po prostu ta pani jest, no, ma duże, sporo osób teraz tam patrzy, co ona robi, no ale to jest trochę, jest to taki właśnie jeden z aspektów ciekawych, że jak ktoś tak naprawdę ma dobre gadane, to może różne rzeczy stworzyć, pewną mitologię nawet na podstawie takich różnych rzeczy i ludzie to będą kupować, także to jest też takie niebezpieczeństwo, a ponieważ Plejadan łatwo wybrać, bo to są istoty, jak powiedziałeś, właściwie takie jak my, czy bardzo do nas podobne, tylko dużo bardziej zaawansowane technicznie i moralnie, ale dużo jest osób właśnie w tym środowisku, które z chęcią mówi, że ma krew w sobie właśnie takich istot, że jest z jakiegoś tam pochodzenia, nie wiadomo skąd. No i są niestety osoby, które często w takie rzeczy wierzą, a to się na ogół sprowadza do jednego, czyli wiadomo, jak nie wiadomo do końca, o co chodzi, to mamy pieniądze, więc to jest też, trzeba o tym pamiętać. Bo trudno powiedzieć komuś, że jest szarakiem, ale zawsze może powiedzieć właśnie, że jest tym super tam kimś Aryjczykiem czy coś. To jest zawsze pozostaje ten aspekt.
Również są takie hipotezy, że te statki, które widujemy, te obiekty, są obiektami Atlantów, czy też obiektami cywilizacji Agarty, czyli tej mitycznej podziemnej krainy. Jak bardzo popularne jest to w tym świadku ufologicznym?
Jest to dosyć popularne, mi się wydaje, dlatego że się o tym mówi w tej chwili dosyć głośno. Nawet była bodajże 3 lata temu ekspedycja, która miała zbadać, czy coś jest we wnętrzu Ziemi. I są miejsca, chociażby na Malcie jest takie słynne miejsce Hipogeum, które ma wiele legend związanych z tym mitycznym wejściem do wnętrza Ziemi. Ale tych legend jest dużo więcej. I to jest ciekawa sprawa właśnie, jeżeli chodzi o ten aspekt, dlatego że to pokazuje, że te istoty, jeżeli to przyjąć, były z nami bardzo, bardzo długo i miały charakter wróżek i czy też słynnych gremlinów, czy i tym podobnych na całym świecie. I właśnie tutaj się często pojawiał wątek tego wnętrza Ziemi. I jeszcze wracając tak właśnie do sprawy Malty, tam jest legenda, że bodajże w latach 60. udało się tam grupa brytyjskich dzieci z nauczycielką i nigdy nie wyszły z tej podziemnej świątyni, tylko było słychać głosy, krzyki i tak dalej i są głosy właśnie, że tam jest jedno z wejść do tej podziemnej cywilizacji. Aczkolwiek co do tej cywilizacji jako takiej, to No to są głosy podzielone. Jedni uważają, że to jest cywilizacja mlekiem, miodem płynąca, drudzy uważają, że to jest tak naprawdę cywilizacja stworzona po to, że my jesteśmy tak naprawdę na ich usługach, czyli my nie zdając sobie sprawy, jakby ich utrzymujemy. Różne są głosy.
A jeszcze inni twierdzą, że tam właśnie ukryli się naziści i kierują światem spod ziemi. No myślę, że temat Agaty to jest temat na całą osobną audycję, ale właśnie tak, mówi
warto
się
pamiętać,
o tym,
że przecież nawet naziści wysyłali w 1938 roku ekspedycję do Tybetu, między innymi po to, aby znaleźć słynne wejście do Szambali i do innych takich miejsc tego typu.
I uzyskać dostęp do Vrila.
Tak, Vril jak najbardziej też był ta siła wewnętrzna, która pozwalała człowiekowi wręcz zmienić się w Boga, także naziści na pewno na tym punkcie mieli hopla, można powiedzieć, właśnie oni jak najbardziej wierzyli w to i Hitler nawet podobno tak powiedział, że on widział istoty z wewnętrza Ziemi i go przeraziły te istoty i on chciał im zaimponować, co on potrafi, żeby mu pomogły wygrać wojnę, ale mówię, no to są legendy i tak się o tym mówi, ale niewątpliwie naziści mieli na tym punkcie jak najbardziej wielkie zainteresowanie, to jest fakt.
Wspomniałeś o Hitlerze, który rzekomo widział istoty, ale chyba trzeba poruszyć kwestię znanych osób, naprawdę znanych osób, które mają bardzo dużo do stracenia, mówiąc rzeczy, że coś widzieli, ale chyba trzeba powiedzieć, że jest bardzo dużo osób, które piastowały najwyższe stanowiska już nie tylko w swoich krajach, ale na świecie, były naprawdę tymi rozdającymi karty, które twierdziły, że UFO istnieje i widziało UFO. Może powiesz kilka słów właśnie o tych ludziach.
Dobrze, to nasunęło mi się teraz pani bodajże żona premiera Japonii. To jest taki może mniej taki dobry przykład, ale tak mi się nasunęło właśnie, ta pani twierdziła, że była zabrana na Wenus. To był jeden z takich przykładów. Potem mieliśmy właśnie, jeżeli chodzi o Stany, to wiadomo, tam jest pełno takich osób. Teraz właśnie myślę, tam z prezydentów bodajże Carter właśnie tak twierdził, że miał kontakt.
Nie wiem, czy nie Reagan, który widział rzekomo lecąc.
Nie wiem, czy Reagan, czy Carter właśnie, ale mi się wydaje, że któryś z tych właśnie widzieli i oni byli tym bardzo zainteresowani tym zjawiskiem, czy też Kennedy, no wiadomo, Kennedy skończył jak skończył, są też takie głosy właśnie, że on chciał odtajnić pewne rzeczy, więc to też jest ciekawa sprawa. A co do słynnych celebrytów, to myślę, że z takim jednym z wielu to jest Robbie Williams, który tak trochę zaszalał właśnie tu mówiąc, że się tym interesuje i tak dalej, ale myślę, że to było też trochę, że chciał po prostu pewien obszar świata wejść, że tak powiem, który nie zawsze dla celebrytów jest dostępny i on chciałby to zbadać, właśnie postanowił to zrobić. Jeszcze była jakaś jedna pani, znana też mi się, nie zapomniałem teraz nazwiska, ale ona też twierdzi, że jest w kontakcie z istotami, tylko teraz nie pamiętam, jak ta pani nazywa. Ale wiem właśnie, że znana amerykańska aktorka też na pewno jest.
Wydaje mi się, że trzeba wspomnieć o filmowym pogromcy duchów, czyli o Danie Aykroydzie, który
mówi. Chociażby jego słynne serie, które prowadził właśnie jeden program, gdzie tam pokazywał się na początku, opowiadając o sprawach jego spraw właśnie, czy też UFO, czy innych. Czy też jak o tym już mówimy, to ciekawostką jest też inna osoba, która grała bodajże Rikera w Star Treku, jeżeli mi się dobrze kojarzy. Też to właśnie poszedł w tą stronę ten człowiek, więc niewątpliwie osoby, które w takich właśnie programach występują, ogólnie mi się wydaje, mają tendencję, nawet jak o tym nie mówią, w tym kierunku. Często prowadzą programy na ten temat lub też o tym opowiadają, ale właśnie Aykroyd jest jednym z takich bardziej znanych przykładów tego.
Pomówiliśmy sobie tak globalnie o tych najbardziej znanych przypadkach, ogólnie o świecie. Może teraz przejdźmy na nasze polskie podwórko. Wspomniałeś wcześniej o Emilcinie, mówiliśmy o tych komicznych i bardzo kontrowersyjnych zdanach. Wspomnieliśmy także o tej Gdyni. Wiem, że do was napływało bardzo dużo obserwacji. Na pewno byliście w wielu miejscach. Jeszcze może takie pytanie do ciebie. Czy tobie zdarzyło się widzieć UFO w postaci właśnie tego talerza, czy cygara, jak to niektórzy nazywają?
Mi się zdarzyło widzieć coś niewyjaśnionego, ale myślę, że to była pewnie satelita albo coś w tym stylu. Nie mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że widziałem coś, co bym powiedział na 100%, o, to jest UFO. Nie mam wątpliwości, na pewno jakieś obce istoty czy tego typu podobne rzeczy. Nie, najwyżej mogę powiedzieć, że była to satelita co najwyżej. Coś tam leciało sobie szybko. Także nic specjalnego. Na pewno ludzie mają dużo ciekawsze rzeczy, jeżeli o to chodzi.
Pomówmy może właśnie o tej Polsce, bo no działacie już ponad 6 lat, prawda?
Tak, 6 lat.
No to przez ten czas musiało do was napłynąć chyba sporo zgłoszeń.
Sporo, tak. Jeżeli chodzi o zgłoszenia, to mówię, no to jest... tak naprawdę trzeba najpierw zweryfikować, bo to nie jest tak, że każde zgłoszenie coś tam ma, jedna osoba coś tam widziała, przesyła zdjęcie, druga tylko coś opisuje, ale tak naprawdę takich przypadków, żeby coś konkretnego było, to wcale nie jest tak dużo, bo to już trzeba wyczuć taką osobę. I w tej chwili, tutaj mam nawet na stronie, zaraz zobaczę, powiem szczerze, to jest nowy przypadek. Teraz w każdym razie jest właśnie jakiś nowy przypadek, który tam nie jest mi tak do końca znany, ale ogólnie mówiąc, może tutaj trochę tak odmienię tą sprawę, dlatego że wbrew pozorom nie jest tych ciekawych przypadków wcale tak dużo. Mi się wydawało, że ludzie piszą, a tak naprawdę ciekawych rzeczy trudno znaleźć, trudno do nich dotrzeć. To tutaj mam na przykład przypadek Ruda Talubska. Tutaj teraz nowy przypadek. Mamy właśnie dwie osoby, idąc przez wiadukt znajdujący się przed miejscowością Ruda Talubska, zaobserwowały przelot zagadkowych obiektów lub obiektu. Świadkowie nie są co do tego zgodni. Czyli taki tego typu rzecz. No i na ogół to jest filmik, który coś tam pokazuje i to jest już uznawane przez nas za takie coś lepszego. Już nawet niż zdjęcie. Ale większość niestety to są jakieś tam opisy, które owszem, fajnie, że są, ale mówię, one nic nie wnoszą specjalnie, bo albo ta osoba się nie odzywa po drugiej stronie, albo nic nie ma więcej do powiedzenia. Mieliśmy taki przypadek niedawno, gdzie ktoś opisywał, coś tam się pojawia, pokazywał zdjęcia, napisaliśmy do tej osoby, nie odpowiedziała, czyli trzeba jednak ten sceptycyzm zachować.
Właśnie, czy przez ten cały okres czasu spotkaliście się z jakimkolwiek przypadkiem, który był naprawdę ciekawy i udało wam się go w pewien sposób zbadać, no i jesteście w posiadaniu jakichś twardych dowodów, że coś rzeczywiście było widoczne i ciężko byłoby to podrobić?
Jeżeli chodzi o UFO, to nie, ale jeżeli chodzi o inne typy zjawisk, to jest ciekawy przypadek w Konstancinie. Tam słynna komenda, gdzie już była ekipa TVN Warszawa zresztą tam. My rozmawialiśmy ze świadkami. Jeden z tych świadków to policjant, który nie był bezpośrednio w tym miejscu, ale słyszał, co widział reakcję swojego kolegi. Więc jednak jak policjant mówi pewne rzeczy, zaznaczając, że w takie pierdoły nie wierzy, ale widział, co widział u swojego kolegi, który był przerażony, to jednak daje do myślenia. Na tej komendzie w Konstancinie ma się ukazywać duch. Taka jest historia. No i właśnie rozmawialiśmy tam z tymi osobami, przede wszystkim z tym policjantem, jako takim, powiedzmy, człowiekiem, jednak to już jest taki, może stereotyp, ale trochę prawdy jest. No i niewątpliwie ten człowiek, jak nam to mówił, to widział tego swojego znajomego na pewno, tego swojego przyjaciela policjanta, który był przerażony, coś widział, że wziął broń, stał. Ale mówię, no nas tam nie było, ale to chcemy ten przypadek dalej badać i w tej chwili jesteśmy na etapie dostawania się, że tak powiem, na teren tej komendy, bo to jest komenda już opuszczona, stara komenda i tam trzeba wejść i chcemy tam coś przeprowadzić, zbadać to dokładniej. Więc to jest taki ciekawszy przypadek, jeżeli chodzi o teraz, namacalny, czyli tam można pojechać z ludźmi, porozmawiać i to jest istotne, bo tak naprawdę wiele przypadków, tak jak mówiłem wcześniej, jest oparta na domysłach, że tak naprawdę nic do końca nie można ugryźć, a tutaj jest sprawa dość ciekawa, bo mamy i świadków, i miejsce, i wszystko jakby sprowadza się w całość, więc to jest ciekawe.
Do tego na pewno wrócimy i jeszcze prawie na zakończenie muszę zapytać o jedną rzecz, bo Polska przez parę ładnych lat w okresie czerwca i lipca żyła piktogramami.
Mhm. Wylatowo tak i te inne miejscowości. Piktogramy to jest już tak naprawdę temat dosyć, przynajmniej moim zdaniem, przebrzmiały, bo Wylatowo już jest dosyć znaną miejscowością i tam się pojawiały te piktogramy już długi, długi czas. Mieliśmy tam nawet etap taki, że pojawiali się żartownisie i byli oni nakrywani na tym, także to też jest taki plus dla organizacji zajmujących się tymi zjawiskami, że potrafią wykryć. Ale jeżeli chodzi o piktogramy, to może jeszcze wspomnę o takim zjawisku trochę z innej strony, bo był przypadek bodajże w 2003 roku inżyniera, który utrzymywał, że jechał samochodem, został zatrzymany, myślał, że to są jakieś kosmonauci, wręcz po prostu, no, tak mu się wydawało. Potem zrozumiał, że nie do końca tak jest, bo te istoty zaczęły się go pytać o jakieś tam rzeczy, z czego to jest zbudowane, co to jest i tak dalej. No i ten wątek się pojawił klasyczny, że ostrzeżenie dla ludzkości
również
zostało mu przekazane. ale co ciekawe, potem on utrzymywał, że oni wystartowali tam trochę niedaleko z pola i tam faktycznie był taki mały piktogramik sobie był, no i wiele osób uważa, że to jest dowód, że coś tam faktycznie u tego człowieka zaszło. No i więc mi się wydaje, że piktogramy są o tyle ciekawe, jeżeli naprawdę są albo spektakularne, albo łączą się z czymś innym, nie tylko same w sobie. Mówię, no z piktogramami łączą się na ogół czarne helikoptery, które były widywane w Polsce, ale nie za często. Czy też jakieś kule latające nad tymi piktogramami, które też są rejestrowane. No ale prawdziwy piktogram różni się tym od sztucznego, nazwijmy to, ludzkiego, że tam wariuje wszystko w tym piktogramie. Ludzie doświadczają jakichś stanów wręcz różnego rodzaju psychicznych i tak dalej. Kompas wariuje i tak dalej, prawda? Więc to jest też taka pewna różnica, która da się zaobserwować między, czy też oczywiście zboże, które się też różni w ułożeniu, że tak naprawdę piktogram, który właśnie występuje w zbożu, choć nie tylko musi to być zboże, tam to zboże jest tak ułożone, że tak naprawdę człowiek z deseczkami nie jest w stanie tego zrobić, albo nie jest w stanie tego zrobić w takim samym stopniu, więc to jest też, ten argument upada tutaj tych ludzi, którzy się naglądali różnych programów i twierdzą, że o, zobaczcie, mogę to sam zrobić, a to nie jest prawda, bo taki dobry piktogram naprawdę jest ciężko zrobić.
Adamie, na koniec pytanie wydawałoby się zasadnicze, ale właśnie zostawiłem je na koniec. Jak oceniasz prawdopodobieństwo i faktyczność tych wszystkich zdarzeń połączonych z UFO, czyli te występowanie statków, te rasy kosmiczne, o których też mówiliśmy, jak to wszystko oceniasz pod względem, no, prawdziwości?
Ja powiem tak, że teraz na topie jest, że tak się wyrażę, tak zwana Galaktyczna Federacja Światła, na przykład, który ma rzekomo pomóc ludzkości. Jeżeli o mnie chodzi, to nie za dobrze im to wychodzi, więc przez ten pryzmat patrząc, mi się wydaje, że jesteśmy, owszem, coś tu się dzieje, jest jakaś aktywność UFO i tak dalej, cokolwiek byłoby, miałoby to znaczyć, ale na pewno ludzie przesadzają, to jest jedna strona. Takich przypadków dobrych jest bardzo, bardzo mało, a i one można poddać wątpliwość te przypadki również. Tak naprawdę, jeżeli ktoś sam nie doświadczy czegoś, moim zdaniem, to nie może być do końca o tym przekonany, ale sam fakt, że mamy chociażby w tej galaktyce tyle planet, bodajże w tej chwili jacyś naukowcy wyliczyli, że takich planet jak Ziemia, które mogą mieć takie życie jak ludzie, takie podobne do ludzkiego, jest bodajże pół miliarda, więc to jednak o czym świadczy, ale ja osobiście uważam, że ludzie przesadzają, że dosyć łatwo im wmówić pewne rzeczy, że o, jest obiekt, leci coś, to już jest UFO, albo coś tam się dzieje, albo druga ekstrema, że prawda, wszyscy nas jesteśmy zabierani co noc na jakiś pojazd, więc według mnie to są takie ekstremy, mało jest takiego wyważenia, a według mnie to jest najbardziej istotne. Także ja tego nie neguję, uważam, że jak najbardziej to może mieć miejsce, ale jeżeli chodzi o takie przypadki stuprocentowe, no to myślę, że jeżeli chodzi o Polskę, to kto wie, czy nie ten Emilcin właśnie mógłby być uznany za taki dosyć mocny przypadek, tak.
Dziękuję Ci, Adamie, za dzisiejszą audycję. Do tematu UFO na pewno jeszcze wrócimy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że poświęcili nam tą niecałą godzinkę swojego czasu. Życzę miłego wieczoru, dobrej nocy. Zapraszam już za tydzień do Grudziąckiego Radia Internetowego. Arek Paterek, Pararadio, Poznajemy Nieznane. Dobranoc, do usłyszenia.